6 minut po godzinie 11.
Zamkolandia.
Dzień dobry, kontynuujemy przedpołudniowe spotkanie z najmłodszymi słuchaczami Radia Rzeszów. To będzie godzina pełna nauki. Justyna Piekło, zapraszam.
Zamkolandia.
Dziś w Zamkolandii Naukowej będziemy rozmawiać o podróżach kosmicznych. Gościem audycji będzie pan Andrzej Majka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, który opowie, jak wygląda przygotowanie załogowego lotu kosmicznego. Dowiemy się, kto i jak buduje rakiety oraz jak to możliwe, że statki kosmiczne mogą wznieść się na orbitę Ziemi.
Zamkolandia.
Czas na rozmowę z ekspertem. Dziś będzie nim pan Andrzej Majka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, który kieruje Katedrą Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na tej uczelni. A rozmawiać będziemy o eksploracji przestrzeni kosmicznej. Zdobywanie kosmosu to jedno z wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Ta przygoda z przestrzenią kosmiczną trwa już od kilku dekad. 63 lata temu w kosmos poleciał pierwszy człowiek, radziecki kosmonauta Jurij Gagarin. Stało się to dokładnie 12 kwietnia 1961 roku.
Na początku trzeba powiedzieć, że to był wielki wyścig. Dlatego, że dwa największe mocarstwa po zakończeniu II wojny światowej, wtedy jeszcze Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, wiedziały doskonale, że z kosmosu można zobaczyć więcej i kosmos jest tym miejscem, w którym możemy umieścić jakieś niesamowite bronie, które mogą razić przeciwnika i nie ma przed tym żadnej ochrony. W związku z tym każdy chciał w ten kosmos polecieć pierwszy. Pierwszym udało się polecieć Rosjanom. I pierwszym kosmonautą, takim naprawdę z prawdziwego zdarzenia, był Jurij Gagarin, który 12 kwietnia 1961 roku poleciał w kosmos. Amerykanie bardzo wtedy przyspieszyli ze swoim programem kosmicznym, ponieważ no, to była taka przegrana troszeczkę i w związku z tym już miesiąc później wystrzelili swoją rakietę z człowiekiem na pokładzie. Był to Alan Shepard, ale to nie był taki prawdziwy lot kosmiczny. Znaczy, on był kosmiczny, ale nie był orbitalny, ponieważ ta rakieta po prostu poleciała do góry, przez jakieś 20 parę minut była w przestrzeni kosmicznej i wylądowała. Czyli to był taki lot, my to nazywamy balistyczny. Natomiast już rok później kosmonauta amerykański John Glenn wykonał pierwszy lot orbitalny, 3 razy okrążył kulę ziemską, czyli można powiedzieć, że Amerykanie polecieli w kosmos rok później niż Rosjanie.
Aby znaleźć się w przestrzeni kosmicznej, to trzeba osiągnąć pewien pułap nad powierzchnią Ziemi, a więc trzeba się znaleźć na tak zwanej orbicie.
To nie wszystko. Wysokość nad powierzchnią Ziemi to jest tylko pierwszy warunek, ale on wynika z oddziaływania atmosfery, bo gdyby nie było atmosfery, to my moglibyśmy latać na wysokości drzew w kosmosie. Ponieważ jednak jest ta atmosfera, to ona przy tych prędkościach, które musimy mieć na orbicie, żeby się na niej utrzymać, spowodowałaby, żeby te wszystkie obiekty się tam po prostu spaliły. One się by bardzo mocno rozgrzewały i potem doszłoby do ich zniszczenia. Dlatego trzeba wyjść poza tą gęstą atmosferę, żeby wykonać lot orbitalny, ale to jest jeszcze mało. Drugim warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej prędkości. Ziemia przyciąga wszystko grawitacyjnie, co się znajduje w jej pobliżu i to bardzo daleko. Nawet na Księżycu moglibyśmy zmierzyć przyciąganie ziemskie. Na orbicie przyciąganie ziemskie wcale się nie różni od tego przyciągania, które jest na powierzchni Ziemi. To nie jest tak, że my dlatego latamy 300-400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, bo tam już Ziemia nie przyciąga. Ale oczywiście, że przyciąga. Przyciąga tak samo. A więc gdybyśmy się zatrzymali na orbicie, to wszystko by spadało na podłogę, tak jak spada na Ziemi. No to jak możemy się utrzymać w kosmosie? Ano musimy się bardzo mocno rozpędzić, żeby siła odśrodkowa w tym ruchu wokół powierzchni Ziemi dokładnie zrównoważyła to przyciąganie i wtedy znajdujemy się w stanie takiej, my to nazywamy mikrograwitacji, ponieważ tam troszeczkę tej grawitacji jest, natomiast ta siła jest na tyle duża i wystarczająca do tego, żeby zrównoważyć siłę przyciągania i mamy równowagę i możemy lecieć.
I możemy sobie to zobrazować w taki sposób, że gdybyśmy mieli kulkę przywiązaną do sznurka i zaczęlibyśmy kręcić tą kulką na tym sznurku, to ta kulka utrzymywałaby się na jednej wysokości i kręciłaby się. A gdybyśmy przestali, no to po prostu kulka opadnie.
Dokładnie tak. To są prawa fizyki, które mówią, że jeżeli jest równowaga sił, to wtedy jesteśmy w stanie utrzymać pewien stan. Jeżeli tej równowagi nie ma, to ten stan się nam będzie ciągle zmieniał. A więc na orbicie mamy stan równowagi pomiędzy przyciąganiem ziemskim a siłą odśrodkową, działającą na bardzo szybko poruszający się obiekt w ruchu orbitalnym.
Żeby polecieć w kosmos, to niezbędne są do tego odpowiednie maszyny, bo przecież nie doskoczymy do poziomu orbity. Musimy tam polecieć konkretnym urządzeniem. Mówimy o tym, że są to rakiety.
Tak, w dalszym ciągu tym podstawowym urządzeniem, którym lecimy na orbitę wokół ziemską, jest rakieta. I nawet jeżeli jest to taki prom kosmiczny, jak budowali swego czasu Amerykanie, Rosjanie też zbudowali jeden prom kosmiczny, to te promy kosmiczne również były przyczepione do czegoś, co byśmy nazwali rakietą.
Promy kosmiczne przypominają trochę samoloty, które są osadzone właśnie na takiej rakiecie.
Tak, troszeczkę inaczej to wyglądało w przypadku amerykańskiego promu kosmicznego. On był przyklejony z boku jak taka mucha do tej rakiety i leciał z nią na orbitę wokół ziemską. Natomiast ten rosyjski prom kosmiczny w podobnym układzie, ale inna zasada tam była wykorzystana. One są uskrzydlone na orbicie. Te skrzydła są do niczego niepotrzebne, ale byśmy bez nich nie wrócili na Ziemię. W związku z tym, jak wchodzimy w atmosferę, wracając z orbity wokół ziemskiej, to te skrzydła są potrzebne do tego, żeby polecieć jak szybowiec. Bo prom kosmiczny to tak naprawdę jest taki olbrzymi, olbrzymi szybowiec. On już tam nie ma za bardzo paliwa, jak wraca z orbity wokół ziemskiej. W związku z tym on może tylko i wyłącznie wykorzystać tą energię, którą ma i takim lotem szybowcowym dolecieć do lotniska, na którym ląduje.
I taki prom kosmiczny ma też możliwość sterowania swoim lotem wtedy, kiedy wraca na Ziemię?
Całkowitą. Dokładnie tak, jak każdy samolot, jak każdy szybowiec. No, każdy samolot się może czasami zamienić w szybowiec, jak paliwa zabraknie. I to jest właśnie ta sytuacja. Zabraknie nam paliwa, ale w dalszym ciągu możemy robić zakręty, możemy zacząć nurkować, możemy zwiększać wysokość, ale no tylko tyle, ile nam tej energii wystarczy.
Ale kiedy nie lecimy promem kosmicznym, a lecimy rakietą, to w momencie, kiedy wracamy, to już nie wracamy całą rakietą, tylko taką niewielką kapsułą, taką częścią tej rakiety. Co się dzieje z pozostałymi elementami?
Kiedyś te wszystkie elementy były odrzucane, odpadały i się spalały w górnych warstwach atmosfery, albo po prostu spadały na Ziemię, jeżeli były odczepiane na niższej wysokości. Dzisiaj staramy się odzyskać jak najwięcej tych elementów, bo się okazuje, że możemy w ten sposób bardzo dużo zaoszczędzić pieniędzy. W związku z tym te części rakiety, specjalizuje się w tym taka amerykańska firma SpaceX. Te części rakiety mają własny napęd i one, wracając na Ziemię, tuż przed powierzchnią Ziemi jakoś się stabilizują i przy użyciu własnego napędu lądują. One są już bardzo lekkie, dlatego że w rakiecie głównie waży paliwo. 90% masy rakiety w trakcie startu to jest paliwo. W związku z tym to są już takie skorupki, które po prostu przylatują pobliżu Ziemi. Silniki rakietowe sprawiają, że one lądują bezpiecznie i można je wyremontować i użyć kolejny i kolejny raz.
Tych rakiet powstało dużo w historii dziedziny, jaką jest kosmonautyka. Jakie rakiety, jakie statki kosmiczne są najbardziej popularne, przeszły do historii?
No oczywiście musimy zacząć od rakiety, na której pierwszy kosmonauta wykonał swój lot, czyli rakiecie Sojuz. To jest bardzo udana rodzina rakiet, bardzo niezawodna, z pewnymi modyfikacjami wykorzystywana jest praktycznie do dziś. Natomiast to nie są jedyne rakiety budowane na świecie. Amerykanie rozpoczęli swój program kosmiczny od modyfikacji pocisków balistycznych, czyli takich rakiet, które były wykorzystywane do przenoszenia głowic nuklearnych. Natomiast one zostały zmodyfikowane tak, żeby mogły również wynosić małe satelity na orbitę wokół ziemską. Tam mieliśmy taką rodzinę rakiet Tytan. To też były bardzo dobre rakiety. Moją ulubioną rakietą jest rakieta wynosząca ludzi na Księżyc, czyli rakieta Saturn V. To była do niedawna największa rakieta, jaka kiedykolwiek przez ludzi została zbudowana. Ona miała 110 metrów wysokości, 10 metrów średnicy i ważyła do startu 3000 ton. Natomiast dzisiaj mamy większą rakietę. Ta rakieta już jest po pierwszych testach. W zeszłym roku wykonała pierwszy udany lot. To jest rakieta Starship One. To jest rakieta, która może wynosić 100 ton ładunku na orbitę wokółziemską. Mało tego, jeżeli dotankuje na orbicie wokółziemskiej, to te 100 ton może wysłać również na Marsa. W związku z tym to jest rakieta, która daje nam nieprawdopodobne możliwości, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu.
Zamkolandia.
Żeby mieć taką rakietę, to trzeba ją najpierw skonstruować. Kto w takim razie buduje takie rakiety? Kto zajmuje się ich konstrukcją?
To są bardzo dobrzy inżynierowie. Przepis na budowę rakiety jest prosty. Trzeba wziąć 40 tysięcy inżynierów i dać im 5 lat i zbudują rakietę. Trzeba bardzo różnych inżynierów. Jedni muszą się znać na silnikach, inni muszą znać się na tym, jak zrobić tą konstrukcję, jeszcze inni na elektronice, bo to wszystko musi być robione razem. Nie można robić jednego elementu bez patrzenia, jak ten drugi będzie wyglądał. W związku z tym trzeba bardzo różnych specjalistów. My mówimy, że to jest taki problem interdyscyplinarny, że mamy wiele dyscyplin i one muszą się spotkać w jednym miejscu, w którym budujemy tą rakietę. Na początku rozwoju techniki rakietowej nie było tych inżynierów. Nikt nie budował rakiet, bo nie było takiej potrzeby, nie było takiej możliwości. A więc pierwsze rakiety budowali ludzie zajmujący się lotnictwem, bo od tych zagadnień technologii lotniczej do technologii kosmicznej jest już bardzo niedaleko. W związku z tym chociażby pierwszy stopień rakiety, która poleciała na Księżyc, budowała firma Boeing, która buduje samoloty, którymi często latamy po Europie, po świecie. A więc są to specjaliści, którzy potrafią budować konstrukcje bardzo lekkie, z materiałów, które bardzo przypominają te materiały, z których się buduje samoloty. Ale dodatkowo jeszcze jest potrzeba dużo innych specjalistów, elektryków, elektroników, chemików, bo tych zagadnień, które tam trzeba rozwiązać, tych problemów, które tam trzeba rozwiązać, jest całe mnóstwo.
Ja bym jeszcze dodała, że potrzeba ekonomistów, ponieważ niezbędna jest bardzo duża ilość pieniędzy.
Tak w ogóle w działalności inżynierskiej problemy techniczne są tymi drugorzędnymi. Najważniejsze to są problemy zarządzania ludźmi, żeby oni robili to, co chcemy i w tym czasie, kiedy chcemy, żeby skończyli to w odpowiednim czasie i żeby to nie kosztowało strasznie dużo.
To jak dużo może kosztować wybudowanie rakiety?
Program lotu ludzi na Księżyc Apollo kosztował 25 miliardów dolarów, ale to było 50 lat temu, w związku z tym trzeba to przemnożyć jeszcze przez jakiś tam spadek wartości dolara, w związku z tym to są miliardy dolarów.
To jakich przedmiotów szkolnych trzeba się uczyć pilnie w szkole, żeby w przyszłości móc zrealizować swoje marzenie chociażby i budować rakiety, zajmować się właśnie konstruowaniem i budowaniem rakiet?
Najprościej uczyć się przedmiotów takich, które są potrzebne inżynierowi lotnictwa. Matematyka to jest język każdego inżyniera. To nie jest cel sam w sobie, ale bez matematyki nie porozumiemy się z nikim innym. Fizyka to jest podstawa, to jest najważniejszy przedmiot dla każdego inżyniera. I to nieważne, czy to chodzi o fizykę dotyczącą elektryczności, czy mechanikę, każdy inżynier tu jest potrzebny. No i cała masa innych przedmiotów, nie mniej ważnych, bo przecież musimy się znać na informatyce, musimy się znać na chemii, musimy się znać na innych przedmiotach. W rakiecie lecą ludzie, musimy wiedzieć, jak im zapewnić warunki odpowiednie do przeżycia, w związku z tym musimy się znać na naukach medycznych. Ale jeżeli chcemy budować same rakiety, to musimy się znać na silnikach, na konstrukcji, a tu będziemy się znali, jeżeli będziemy dobrze znali matematykę i fizykę.
I na przykład studenci Politechniki Rzeszowskiej mają duże szanse na to, by zdobyć pracę właśnie w branży kosmicznej, no i budować albo rakiety, albo na przykład ich elementy.
Tak, to się dzieje. W Politechnice Rzeszowskiej mamy już 3 koła naukowe zajmujące się techniką kosmiczną. Jedno koło właśnie buduje rakiety, jedno buduje łaziki marsjańskie, a jedno buduje malutkie satelity zwane CubeSatami. Zresztą nasi absolwenci już od pewnego czasu znajdują pracę w firmach kosmicznych w Polsce, w Europie, więc widać, że mają wystarczające umiejętności, wystarczające przygotowanie do tego, żeby budować obiekty, które latają w kosmosie. Zarówno rakiety, jak i te obiekty, które te rakiety wynoszą.
A czy każdy może polecieć w kosmos? Czy to jest do wykonania przez każdego, niezależnie od umiejętności, od wiedzy?
Tak, jeżeli chodzi o lot w kosmos, to przeciętnie zdrowa osoba, każda, może polecieć w kosmos. Oczywiście wysyła się tylko te osoby, które coś mogą tam wykonać. Mogą albo są dobrymi inżynierami, albo są dobrymi pilotami, bo też trzeba ten statek kosmiczny wprowadzić na orbitę i trzeba go sprowadzić, a więc piloci też tam są potrzebni, tylko o innych oczywiście umiejętnościach. No i naukowców. Okazuje się, że żeby polecieć na orbitę wokółziemską, wcale nie trzeba być niesamowicie zdrowym człowiekiem. Te przyspieszenia, które występują, popularnie nazywane przeciążeniami, nie są aż tak duże. Dużo większe przeciążenia występują przy locie samolotem myśliwskim, a więc pilot myśliwca, który wykonuje jakieś manewry, ćwiczy walkę powietrzną albo wręcz uczestniczy w walce powietrznej, podlega dużo większym przeciążeniom niż te, które występują w trakcie startu na orbitę wokółziemską. Trzeba mieć pewne cechy, które sprawiają, że my ten lot przetrwamy, który nie jest specjalnie wymagający, jak mówię. Druga sprawa, bardzo ważną rzeczą jest, żeby być na tyle zdrowym, żeby mieć poczucie równowagi, żeby ten nasz błędnik dobrze działał, ponieważ w stanie nieważkości organizm troszeczkę wariuje. On nie wie, gdzie góra, gdzie dół. W związku z tym my się musimy do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Nie oddziałuje na nas taka siła przyciągania jak na Ziemi, bo równoważymy to tą siłą ośrodkową. Jesteśmy w stanie nieważkości, w związku z tym te nasze mięśnie inaczej pracują. A więc musi to być na tyle zdrowa osoba, żeby te mięśnie, które nie są ćwiczone codziennie chodzeniem, podnoszeniem różnych rzeczy w kosmosie, wszystko nic nie waży. W związku z tym tam musimy ćwiczyć dodatkowo, musimy ćwiczyć samodzielnie i ten organizm musi być na tyle zdrowy, żeby te inne, kompletnie inne warunki niż te, co występują na Ziemi, wytrzymać.
Zamkolandia.
Jak to możliwe, że statki kosmiczne, tak duże maszyny, potrafią wznieść się w powietrze i polecieć w kosmos?
Najprościej mówiąc, trzeba bardzo dużo paliwa do tego. Trzeba je rozpędzić. Żeby być na orbicie, musimy lecieć co najmniej 8 km na sekundę. W związku z tym trzeba rozpędzić tą całą masę tego obiektu, który chcemy na tą orbitę wynieść, do 8 km na sekundę. To rozpędzanie odbywa się stosunkowo powoli, bo to jest rozpędzanie z przyspieszeniami niewielkimi. W związku z tym na długiej drodze zwiększamy tą prędkość aż do tych wartości. Jeżeli chcemy polecieć dalej, jeżeli chcemy polecieć na Księżyc, to już musimy się rozpędzić do 11 km na sekundę. Jeżeli chcemy polecieć poza obszar przyciągania ziemskiego, na Marsa, na Wenus, to już to musi być ponad 11,2 km na sekundę. To jest tak zwana druga prędkość kosmiczna. A jak chcemy opuścić Układ Słoneczny, to już to musi być prędkość rzędu 16 i więcej kilometrów na sekundę. W związku z tym, żeby rozpędzić tego satelitę, ten statek kosmiczny, który ma wykonać lot kosmiczny, musimy zabrać ze sobą dużo paliwa. To paliwo musimy mieć w rakiecie. Ta rakieta musi być bardzo duża. Dzisiejsze rakiety ważą po 3-5 tysięcy ton, z czego większość to jest właśnie to paliwo. Jeżeli my rozpędzimy ten obiekt do tej prędkości, to on ma szansę, nie musi, ale ma szansę wykonać lot kosmiczny.
Start rakiety to bardzo ważne wydarzenie na skalę międzynarodową. Ten, kto wysyła rakietę, bardzo często transmituje ten start na przykład w internecie. Każdy z nas może obejrzeć start takiej rakiety, na przykład NASA za każdym razem transmituje start rakiety. Jak wygląda lot tej rakiety na wysokość orbity ziemskiej?
No, rozpoczyna się oczywiście od bardzo, bardzo długich przygotowań. Te przygotowania do lotu trwają miesiącami. Ale już jak ta rakieta stoi na wyrzutni i jest gotowa do startu, to trwają ostatnie testy. Ostatnie kilka godzin przed startem rakiety to są testy wszystkich układów. Jeżeli cokolwiek zauważymy, jakąkolwiek nieprawidłowość, komputery sprawdzą, że coś nie działa, wszystko jest przerywane. Dlaczego? Dlatego, że start jest jednorazowy, jego nie możemy powtórzyć, a jest niesłychanie drogi. Jeżeli są ludzie na pokładzie rakiety, to mamy kolejne ryzyko, żeby tym ludziom się nic nie stało. W związku z tym to wszystko musi być naprawdę dopięte na ostatni guzik. W momencie, jak już jesteśmy pewni, że ta rakieta wystartuje, to uruchamiamy silniki. Silniki rakietowe tego pierwszego stopnia lecącej rakiety w kosmos mają bardzo duży ciąg. Ten ciąg nie jest specjalnie większy od ciężaru tej rakiety. Czyli jeżeli rakieta, obecnie największa rakieta, jaką dysponujemy, Starship One, waży około 3000 ton, to ten ciąg do startu to jest 3400 ton.
Czym jest ten ciąg? Wyjaśnijmy.
Ciąg to jest siła, którą pchamy rakietę do góry. A jak tą siłę uzyskujemy? No, musielibyśmy sięgnąć do praw fizyki. Jeżeli działamy jakąś siłą na pewien obiekt, to on na nas oddziałuje taką samą siłą co do wartości. A więc jeżeli chcemy go rozpędzić, to musimy na niego zadziałać siłą, przyłożyć do niego siłę. Piłkę chcąc rzucić, musimy ją pchnąć. Im mocniej ją pchniemy, tym ona poleci szybciej i dalej. I tym samym jest ten ciąg. To jest takie pchnięcie tej rakiety, żeby ona się rozpędziła do prędkości, która pozwoli jej wykonać lot kosmiczny. Przy czym to nie może być pchnięcie jednorazowe, bo wtedy byśmy tak ją mocno pchnęli, żeby ona się nam rozsypała. W związku z tym my pchamy tą rakietę na dosyć długim odcinku przez dosyć długi czas, tak żeby powoli ją rozpędzać, żeby ta konstrukcja nam się nie rozpadła, bo ona jest strasznie delikatna. Rakieta jest długa, rakieta wykonana z bardzo cienkiego materiału, żeby była lekka. W związku z tym to jest taka powłoczka, która jest bardzo delikatna, ona drga, ona bardzo łatwo ją uszkodzić. Dlatego musimy ją bardzo delikatnie rozpędzać. W kosmosie już nie ma powietrza, więc tam już nie musimy tak bardzo dbać o to wszystko. Natomiast jak ona przelatuje przez atmosferę, nie może się za szybko rozpędzić, bo by się nam po prostu zniszczyła.
I co dzieje się dalej, kiedy rakieta już oderwała się od powierzchni Ziemi, znajduje się już na przykład kilkanaście kilometrów nad poziomem Ziemi, to ta rakieta zaczyna skręcać. Dlaczego?
Początkowy start rakiety odbywa się pionowo, ponieważ musimy jak najszybciej przedostać się przez te najgęstsze warstwy atmosfery, które mogą sprawić problem, bo jak za szybko byśmy lecieli w tej atmosferze, to byśmy się tak ogrzewali od tego lotu, żeby ta rakieta nam się spaliła. W związku z tym my jak najszybciej chcemy uciec z tego obszaru, tej gęstej atmosfery i już jak jesteśmy ponad tym obszarem, to są wysokości rzędu 15-20 km nad Ziemią, rakieta zaczyna się pochylać. Bo w locie orbitalnym nie chodzi o to, żeby uzyskać prędkość 8 km na sekundę w dowolnym kierunku. My ją musimy uzyskać równolegle do powierzchni Ziemi. W związku z tym rakieta zaczyna się pochylać, wykonuje taką rotację, przy czym ta rotacja jest powolna. Czyli ta rakieta zmienia kąt tak, żeby do tej wysokości orbity, do tych 300-400 km, jak się znajdzie nad Ziemią, dopiero wtedy uzyskała ten poziomy lot i tam się rozpędziła już tej prędkości końcowej, która pozwoli jej utrzymać się na orbicie.
Zastanawia mnie to, jak długo trwa lot na orbitę Ziemi. Czy to jest kwestia 5-10 minut, a może 2 godzin, albo może jeszcze dłużej?
Stosunkowo niedługo. Jeżeli chodzi o samo wejście na orbitę, to około 8,5 minuty. Tyle czasu trwa wejście na orbitę. To jest 8,5 minuty, w czasie których my pokonujemy 300-400 kilometrów. A więc rakieta jest to naprawdę szybkie urządzenie. Ale to jest wejście na orbitę. Jeżeli chcemy na przykład przycumować do stacji ISS, która gdzieś się tam znajduje w kosmosie, my musimy jeszcze do niej dolecieć. Więc najczęściej to jest tak, że my w te 8,5 minuty, 10 minut znajdujemy się na orbicie wokół ziemskiej, a potem już ruchem orbitalnym, beznapędowym, z lekkimi korekcjami doganiamy stację kosmiczną, wykonujemy manewry i całe to dokowanie do tej stacji, czyli dołączenie do tej stacji może trwać nawet i 2 dni.
To i tak niewiele czasu, mając na uwadze to, jak długo musielibyśmy lecieć na przykład na Marsa.
Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jak długo musimy lecieć na Marsa, to musimy powiedzieć, że w kosmosie nie lata się po liniach prostych. Nie lata się po najkrótszej drodze. W kosmosie, a w szczególności w Układzie Słonecznym, gdzie to Słońce bardzo mocno przyciąga wszystkie obiekty, latamy po elipsach. Latamy po orbitach krzywoliniowych. W związku z tym my nie możemy polecieć na Marsa, patrząc, że o, tam na niebie jest Mars i my sobie w niego trafimy. My musimy przewidzieć, gdzie on będzie za ten czas, który nam zajmie dolot do tego Marsa, gdzie on będzie i po tej orbicie eliptycznej powoli do niego dolecieć. Ile to dzisiaj trwa? Około 8 miesięcy. Przyjmuje się, że rakieta Starship One, która pozwoli na zabranie większej ilości paliwa, pozwoli skrócić ten czas lotu do 6-5 miesięcy. Ale też nie możemy za szybko dolecieć do tego Marsa, bo my się możemy rozpędzić w kosmosie, ale potem trzeba wyhamować, żeby wejść na orbitę marsjańską. Więc trzeba by było dużo paliwa na rozpędzenie, a potem dużo paliwa na wyhamowanie. A więc jest tu kwestia tego, żeby dobrać tak te parametry, żeby po tych 5 miesiącach wejść na orbitę marsjańską i już tam zostać, nie zużywając na to specjalnie dużo paliwa.
To był pan Andrzej Majka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, który kieruje tamtejszą Katedrą Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Do tej pory w kosmosie był tylko jeden Polak, generał Mirosław Hermaszewski. W 1978 roku w przestrzeni kosmicznej spędził 190 godzin, 3 minuty i 4 sekundy. Jest szansa, że to się zmieni i kolejny Polak, Sławosz Uznański, poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która znajduje się na orbicie Ziemi. Sławosz Uznański jest naukowcem, inżynierem, wziął udział w rekrutacji do Europejskiego Korpusu Astronautów, rozpoczętej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Trzymamy kciuki za naszego astronautę, a może kiedyś któreś z Was, dzieci, będzie astronautą albo konstruktorem kosmicznych rakiet.
Zamkolandia!
W programie powiemy teraz o Tadeuszu Kantorze, artyście związanym z Podkarpaciem.
Chcę być jak... czyli wielkie postacie i ich osiągnięcia.
Tadeusz Kantor przyszedł na świat 6 kwietnia 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, podkarpackiej miejscowości, która odegrała bardzo ważną rolę w jego twórczości. Jakie było dzieciństwo Tadeusza? Wychował się w wielokulturowym miasteczku. Wszystkie dzieci wiejskie i z miasteczka malowały, bawiły się w teatr i uprawiały sztukę, wcale o tym nie wiedząc. Tak o swoim dzieciństwie pisał sam Kantor. Ważnym momentem w życiu Tadeusza, który uczył się najpierw w szkole w Wielopolu, a potem w gimnazjum w Tarnowie, była wizyta u ciotki w Krakowie, gdzie poznał twórczość znanych malarzy Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego i wielu innych. To zainspirowało go do podjęcia pierwszych prób malarskich. Ale Kantor uwielbiał też teatr. Zafascynował go już w okresie gimnazjalnym. Jeździł do teatrów Krakowa i Lwowa. Kantor w maturalnej klasie zaprojektował i wykonał scenografię do spektakli wystawianych przez teatr amatorski. Po maturze rozpoczął studia prawnicze, ale szybko zmienił je na naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tadeusz Kantor był wybitnym i oryginalnym artystą. Nie sposób opowiedzieć o wszystkim, czym się zajmował. Był reżyserem, twórcą happeningów, malarzem, scenografem, pisarzem, teoretykiem sztuki, aktorem we własnych przedstawieniach. Założył teatr o bardzo tajemniczej nazwie Krikot 2. Jego najbardziej znane spektakle to Umarła klasa, Wielopole, Wielopole oraz Dziś są moje urodziny. W swoich spektaklach nawiązywał między innymi do czasów dzieciństwa, swojego rodzinnego miasta i wspomnień. Wiedzę o jego życiu i twórczości możemy zdobyć między innymi w krakowskiej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Krikoteka. Natomiast w Wielopolu Skrzyńskim znajduje się Muzeum Tadeusza Kantora, czyli Kantorówka.
Zamkolandia!